Czy słyszeliście kiedyś takie określenie obecna prawda albo teraźniejsza prawda? Czy znane jest wam takie określenie teraźniejsza albo obecna prawda? Kto spotkał się z takim terminem? Mogę zobaczyć ręce? Czego ten termin dotyczy? Teraźniejsza prawda, obecna prawda. Jakieś propozycje w sali? To, co wiemy na dzień dzisiejszy, czyli cały zespół informacji, które żeśmy nabyli na dzisiaj, to obecna prawda. To jest wiedza. Nie? Brat Krzysztof mówi, że ta obecna prawda jest to coś, co może się zmienić. A czy może tak być, że coś, co jest prawdą dzisiaj, nie będzie prawdą jutro? Raczej nie. Jeżeli coś jest prawdą dzisiaj, ale ktoś powiedział aktualność tego. Pierwsze czasopismo, które jako ruch adwentowy, nawet jeszcze nie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, zaczęliśmy wydawać, nazywało się właśnie tak. Present Truth. Obecna prawda. A niektórzy zarzucają to nam, jako Adwentystom Dnia Siódmego, że wybieramy sobie pewne rzeczy z Pisma Świętego i jedne są obecną prawdą, inne nie są obecną prawdą. Prawda to prawda, zawsze aktualna, zawsze prawdziwa. Tak. Ale czy są pewne rzeczy, które w naszym czasie mogą być bardziej aktualne, niż były aktualne 1000 lat temu? Aby to zilustrować, przytoczę pewną historię, nie wiem czy prawdziwą, czy nie, ale dobrze ilustrującą to zagadnienie obecnej prawdy. Amerykański turysta, których wszędzie pełno na całym świecie, wybrał się na wycieczkę do Chin. I tam, zwiedzając różne miejsca, miał być przewieziony przez przewoźnika w czółnie przez dosyć szeroką rzekę. Kiedy jechali, płynęli, ten człowiek znał trochę język angielski, ten turysta amerykański czuł się bardzo pewnie, tak jak Amerykanie się bardzo często czują, i zaczął zadawać mu różne pytania dotyczące świata. Mówi, czy wiesz, jak nazywa się najwyższa góra na świecie? Przewodnik mówi, nie wiem. A czy wiesz, jak nazywa się najgłębsze miejsce w oceanie? Nie wiem. A czy wiesz, które miasto na świecie jest największym miastem na świecie? Na żadne z tych pytań ten przewoźnik nie był w stanie odpowiedzieć. Zadał mu parę innych. To podbudowało jego poczucie własnej wartości w stosunku do swojego przewoźnika. Ale w pewnym momencie na skutek niewłaściwego ruchu przewodnika to czółno, w którym płynął ten turysta razem z przewoźnikiem, wywróciło się i obaj wpadli do wody. Ten turysta zaczął się topić i ten przewoźnik pyta go, mówi, a czy umiesz pływać? On mówi, nie umiem, ratuj mnie. Co było teraźniejszą prawdą? Co było największą potrzebą tego człowieka w tym momencie? Umiejętność, której w tym momencie nie posiadał. Te wszystkie rzeczy, o które pytał, były prawdą. Są to informacje, które mają swoje znaczenie, być może czasami nawet są ważne, ale w momencie, kiedy wywróciło się czółno, nie było ważne to, czy wie, jak nazywa się najwyższa góra na świecie, czy gdzie znajduje się w oceanie największa głębina, czy które miasto jest największym miejscem na świecie. Najważniejszą rzeczą w tym miejscu było co? To, czy umie pływać. Czy są pewne rzeczy w Piśmie Świętym, które mają szczególne znaczenie dla ludzi żyjących w ostatnim czasie? Wierzę, że tak. Wracamy do Księgi Daniela, której dwa rozdziały przestudiowaliśmy już troszeczkę dawno temu. Przypomnę, że kiedy prorok Daniel kończył pisanie swojej księgi, otwórzmy ją, jeżeli korzystacie z nowego przekładu Pisma Świętego, jest to strona 961 strona. Kiedy Daniel kończył pisanie tej księgi, Pan Bóg wydał względem niego polecenie zupełnie inne niż to, które skierował do proroka Jana na wyspie Patmos. W 9 wierszu 12 rozdziału, przepraszam bardzo, zapomniałem o dzieciach i muszę powiedzieć coś na ten temat. Wujek Robert rozdawał dzisiaj nagrody, ale jeżeli tak jak co tydzień narysujecie coś z dzisiejszego kazania, w przyszłym tygodniu dostaniecie ode mnie nagrodę za dzisiaj i jeżeli narysujecie w przyszłym tygodniu, dostaniecie dwie nagrody. Czy jest to fair układ? Dwie nagrody w przyszłym tygodniu, jeżeli narysujecie dzisiaj i w przyszłym tygodniu. Dobrze? Coś z dzisiejszego kazania. A więc 12 rozdział Księgi Daniela, rozdział, wiersz 9 mówi tak. Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie, żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Wierzę, że nie jest to przypadkiem, że na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasie, kiedy wypełniały się pewne prorocze okresy z Księgi Daniela, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych można było zaoferować nagłe ożywienie zainteresowania właśnie Księgą Daniela. Przez całe wieki, przez ponad 1000 lat nikt praktycznie za bardzo nie interesował się tą księgą. Znalazła się w centrum zainteresowania w czasie Wielkiej Reformacji, ale później na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy popatrzymy na literaturę na temat Księgi Daniela, na ilość książek na jej temat, na ilość komentarzy, na ilość artykułów, zauważymy, że właśnie w tym czasie nagle ludzie zaczęli interesować się tą księgą. Wierzę, że było to wypełnienie proroczego stwierdzenia, że przy końcu czasu, w czasach ostatecznych, Bóg da ludziom zrozumienie tego, co w tej księdze jest zapisane. W księdze, która była zapieczętowana i odłożona jak gdyby na bok na całe stulecia, na ponad 1000 lat. Ale kiedy rozpoczynaliśmy nasze studium w Księdze Daniela, czytaliśmy słowa z ostatniej księgi Pisma Świętego, z Księgi Objawienia, w której Pan Bóg powiedział w 10 wierszu w 22 rozdziale apostołowi Janowi: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest jaki? Bliski. Dwie księgi, bardzo bliskie sobie. Jedna, o której Pan powiedział, to jeszcze nie ten czas. Ta księga musi jeszcze trochę poleżeć, ale przyjdzie czas, kiedy wzrośnie poznanie, kiedy ludzie odkurzą tę księgę i zaczną ją studiować. I druga księga, co do której Pan powiedział, nie pieczętuj. Ona musi pozostać otwarta, ponieważ wydarzenia w niej opisane są bardzo bliskie. Pierwszy rozdział Księgi Daniela mówił o tym, że Pan Bóg nie mógł dłużej tolerować odstępstwa w narodzie izraelskim i dopuścił, aby Babilończycy zdobyli Jerozolimę, aby pokonali Izrael, Boże Państwo, Bożego Świadka na tym terenie. Świątynia została zburzona, Arka Przymierza została ukryta przez jednego z Bożych proroków, natomiast naczynia ze świątyni zostały zabrane i czy pamiętacie, gdzie król Nebukadnezar, świetny strateg i budowniczy, gdzie umieścił naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie? W swoim skarbcu? W skarbcu swojego Boga. Konflikt, który zaczynamy obserwować w pierwszym rozdziale Księgi Daniela, to konflikt nie tylko militarny, nie tylko polityczny. Jest to konflikt religijny. Zmienione imiona. Imiona, które oryginalnie wskazywały na Boga Jahwe, zostały zmienione na imiona, które przypominały o bóstwach izraelskich. Ale ten Bóg, który w pierwszych wierszach Księgi Daniela jest jak gdyby milczący, jest jak gdyby ukryty, okazuje swoją moc. Siódmy wiersz pierwszego rozdziału jest punktem zwrotnym całej tej historii. Jest to wiersz, który mówi, że Daniel postanowił w swoim sercu, aby nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. Daniel postanowił, aby być wiernym niezależnie od tego, co będzie się działo. Nie patrząc na to, co będą robili inni, niezależnie od tego, jakie konsekwencje być może będzie musiał ponieść w wyniku tej decyzji. I rozdział pierwszy kończy się zupełnie inaczej, niż rozpoczyna. Pierwsze wiersze to porażka jak gdyby Boga Izraelskiego, ale ostatnie wiersze to zwycięstwo Boga Izraelskiego. I ten ton kontynuowany jest w drugim rozdziale, kiedy wszyscy madzy babilońscy nie potrafią przypomnieć królowi treści jego snu. I zostaje zadane pytanie Danielowi: Danielu, czy ty możesz rzeczywiście przytoczyć mi, przypomnieć mi treść tego snu i wyłożyć jego treść? I Daniel co odpowiada? Tajemnicy, o którą prosi król, nie są w stanie wyłożyć ani magowie, ani Chaldejczycy, ani nikt z ludzi, ale jest Bóg na niebie i ten zna tajemnicę. Daniel, który mógł bardzo łatwo w wyniku tego wydarzenia wspiąć się po szczeblach dworskiej kariery, mówi: królu, to nie ja i nie dlatego, że jestem mądrzejszy niż inni, ale dlatego, że Bóg uznał za stosowne, aby objawić mi tę tajemnicę. Daniel pozostaje na dworze królewskim. Jego towarzysze otrzymują zarząd prowincji babilońskich. Upływa wiele, wiele lat i dochodzimy do treści zapisanej w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział Księgi Daniela to barwna historia, którą często opowiadamy naszym dzieciom. I czasami tak mylnie mówimy, że jest to historia trzech młodzieńców w tak zwanym ognistym piecu. Prawda jest taka, że wydarzenie opisane w trzecim rozdziale dzieli od wydarzeń drugiego rozdziału wiele lat. Chociaż te dwa rozdziały następują jeden po drugim, jest spory okres czasu, który dzieli te dwa wydarzenia. Ci trzej, których znamy, Szadrach, Meszach, Abednego, to nie są już młodzi chłopcy. To nie są młodzieńcy. Są to zarządcy prowincji babilońskich ustanowieni na te stanowiska w wyniku wydarzeń drugiego rozdziału przez króla Nebukadnezara. Drugi rozdział, jeśli pamiętamy, to był sen króla o tym posągu wykonanym z różnych metali. Jest pewna kluczowa rzecz, którą powinniśmy zauważyć, czytając tę historię. Jest to wiersz 29. Sen, który ukazał się w nocy Nebukadnezarowi, był wynikiem pewnego problemu, który król rozważał, leżąc na swoim łóżku. Wiecie, każdy władca jest zainteresowany tym, aby jego królestwo przetrwało. Ci, którzy byli w Berrien Springs na wycieczce, mogli widzieć w muzeum Siegfrieda Horna oryginalną cegłę pochodzącą z Babilonu, cegłę mniej więcej tej wielkości, mniej więcej tak grubą, na której pismem klinowym wypisane było imię Nebukadnezara. Nebukadnezar jako wielki budowniczy Babilonu to nie fikcyjna postać, o której możemy czytać tylko w Biblii. Praktycznie każda cegła znajdowana w Babilonie nosi na sobie jego imię. Okazało się również, że archeolodzy znaleźli w ruinach Babilonu cegłę zawierającą bardzo ciekawą treść, którą chciałbym wam przeczytać. Na jednej z nich napisane było tak: Babilon, królestwo królestw, najważniejsze na całej ziemi, moje królestwo trwające na zawsze. Cegła pochodząca z czasów króla Nebukadnezara. Najważniejsze królestwo, moje królestwo trwające jak długo? Na zawsze. Takie było życzenie króla Nebukadnezara, który według 29 wiersza myślał na swoim łożu o jakich rzeczach? O tym, co kiedyś się stanie. Król Nebukadnezar, i wiemy to z historii, nie tylko z Biblii, który doprowadził do świetności państwo neobabilońskie, zastanawiał się nad tym, co się stanie z tym wszystkim, co on zgromadził, kiedy zabraknie go na tej ziemi? Co się stanie z tą całą potęgą? Co się stanie z tymi wspaniałymi budowlami? Co się stanie z wspaniałymi skarbami przywiezionymi do pałacu z różnych podbitych krajów? Kto to wszystko przejmie? I Daniel mówi, Pan Bóg objawił ci, co się stanie w przyszłości. I Nebukadnezar otrzymał ten sen złotej głowy i poszczególnych części tego posągu wykonanych z innych metali. I Daniel, kiedy stanął przed Nebukadnezarem, powiedział, królu, ty jesteś kim? Ty jesteś głową ze złota. To była rzecz, która na pewno podobała się królowi Nebukadnezarowi. Ale trzeci rozdział wskazuje nam na to, że prawdopodobnie król nie do końca był zadowolony z wykładni, którą otrzymał. Dlaczego tylko głowa ze złota? Skoro złoto jest symbolem Babilonu, dlaczego to poselstwo, które mówi, ale po tobie przyjdzie inne królestwo? Nebukadnezarze, jak potężnym władcą byś nie był, nie jesteś władcą wiecznym. Inni przyjdą po tobie. Licz się z prawdą o upływie czasu. Nie jesteś na tej ziemi na wieki. I Nebukadnezar jak gdyby na przekór tej przepowiedni, którą szanował, każe uczynić posąg wykonany w całości ze złota. Posąg wykonany z całości ze złota. Potąg dużych rozmiarów, ustawiony prawdopodobnie na jeszcze jakimś podwyższeniu, na cokole, widoczne z daleka na równinie Dura. I król pomyślał, to jest dobra okazja do tego, żeby przetestować lojalność moich podwładnych. Z historii wiemy, że w państwie babilońskim nie zawsze wszystkie sprawy układały się gładko. Z historii wiemy, że w niektórych bardzo odległych prowincjach, odległych od stolicy Babilon, czasami powstawały bunty. Król postanowił zbadać lojalność swoich reprezentantów na podbitych terenach. Kiedy wykonał posąg, sprowadził wszystkich na szczególną ceremonię. W wierszu trzecim czytamy, zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy, wszyscy zarządcy prowincji. Pamiętajmy, że tych trzech kolegów Daniela zostało ustanowionych zarządcami prowincji. Wszyscy ci ludzie, wszyscy urzędnicy zostali zwołani przez króla. Na jaką okazję? Na religijne zebranie. Po raz kolejny widzimy króla, który jest politycznym władcą, wykonującego bardzo wyraźny akcent religijny. Zapraszam was na poświęcenie posągu. Dalsze wiersze tej historii, którą zachęcam was, abyście przeczytali dzisiaj, być może po południu, wskazują jeszcze wyraźniej, że chodziło o religijną uroczystość. Ponieważ kiedy, zgodnie z wskazaniem króla, na głos różnych instrumentów, które zabrzmiały, ludzie mieli paść i oddać pokłon, kiedy niektórzy z nich nie oddali pokłonu, padło pytanie, dlaczego nie oddajecie czci mojemu Bogowi? Połączenie religii i polityki, czy jest to dobre połączenie? Czy jest to dobre połączenie? Nie wiem, czy słyszeliście w radiu, słuchając chrześcijańskiego radia, dowiedziałem się w tym tygodniu, że ustawodawcy myślą o tym, aby w publicznych szkołach w Stanach Zjednoczonych, w których stosowana jest zasada rozdziału kościoła od państwa, publiczne szkoły są publiczne i żadne akcenty religijne nie powinny mieć tam miejsca. W związku z tym cała debata o modlitwę w czasie zajęć i o akcenty odnoszące się do Boga, aby wprowadzić minutowy czas na modlitwę. Uczniowie, którzy będą chcieli wykorzystać go na modlitwę, będą mogli zgodnie z zamierzeniami ustawodawców wykorzystać go na modlitwę. Inni, którzy chcą medytować może transcendentalnie, będą mogli robić to, a ci, którzy będą chcieli przejrzeć sobie poprzednią lekcję, będą mogli to zrobić. Ciekawe, że w radiu, które nie stroni od politycznych akcentów w religii, podniesiona była dyskusja, czy nie jest to niebezpieczny moment. Czy nie jest to niebezpieczny moment, kiedy ustawowo chcemy wprowadzić pewne religijne akcenty. Znamy to dobrze z naszego kraju. Kiedy bez żadnego aktu prawnego, bez żadnej podstawy prawnej wprowadzono religię za jednym pociągnięciem do wszystkich polskich publicznych szkół. Nikt nikogo nie pytał o zdanie. Nikt nie martwił się zbytnio tym, że jest to wbrew zasadzie rozdziału Kościoła od państwa. Po prostu wprowadzono religię. Kiedy religia już była w szkole, co zrobiono? No, postarano się o to, aby była usankcjonowana konkretnymi przepisami prawnymi. Zmieniono prawo, dostosowując je do tego, aby mogła funkcjonować religia w świeckich szkołach. A wkrótce po tym fakcie, kiedy upłynęło być może kilka miesięcy czasu, gdy księża, gdy katecheci uczyli religii w publicznych szkołach, rzecznik polskiego episkopatu, biskup Pieronek, wyraził swoje oburzenie w czasie jednej z konferencji prasowych, mówiąc, jak to możliwe, aby w państwie prawa dwóch nauczycieli uczyło w tej samej szkole, jeden utrzymywał wynagrodzenie, a drugi robił to bez żadnego wynagrodzenia. I po tym akcie oburzenia cała rzesza katechetów świeckich i nie tylko otrzymała uposażenie z budżetu gmin przeznaczonego na funkcjonowanie szkół, świeckich szkół. Łączenie polityki z religią nigdy nie wychodziło na dobre ani jednej, ani drugiej. Wiemy to z czasów, kiedy Kościół był bardzo mocno zaangażowany w życie polityczne. Wiemy to również z czasów reformacji, kiedy wielkie ruchy reformacyjne, takie jak reformacja niemiecka, pod przewodnictwem Marcina Lutra, czy reformacja szwajcarska pod przewodnictwem Ulricha Zwinglego, czy Jana Kalwina również korzystały z władzy świeckiej. W każdym z tych przypadków dochodziło do prześladowań inaczej wierzących. Co ciekawe, że nawet angielscy purytanie, którzy przyjechali na ten kontynent po to, żeby szukać wolności religijnej, kiedy założyli własną kolonię, kiedy połączyli funkcjonowanie świeckiego państwa z ideą religijną, zaczęli sami prześladować tych, którzy mieli inne poglądy religijne. Z tego względu, jako Adwentyści Dnia Siódmego, stoimy na bardzo wyraźnym stanowisku rozdziału Kościoła od państwa. Co świeckie, co cesarskie, niech będzie oddane cesarzowi, co Boże, niech będzie oddane Bogu. Ale ta historia, którą czytamy w trzecim rozdziale Księgi Daniela, nie jest jedynie historyjką, którą powinniśmy opowiadać naszym dzieciom. Pamiętajmy, że Księga Daniela to 7 proroctw i 7 historii zawartych w 12 rozdziałach. Wszystkie te rozdziały prorocze wskazują na czasy sięgające aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Natomiast historie, którymi te rozdziały są poprzeplatane, mówią nam również coś na temat wydarzeń mających mieć miejsce w przyszłości. Posąg, próba lojalności względem rządu, względem króla. Lojalność, która wymagała pogwałcenia przynajmniej 2 z Bożych przykazań. Pierwszego przykazania i 2 przykazania. Przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych bogów, nawet nie zamiast mnie, ale obok mnie. Ja nie będę dzielił swojego boskiego autorytetu z nikim innym. Ja, tylko ja, tak jak czytaliśmy w słowach proroka Izajasza na początku, tylko ja jestem Bogiem. I nie uczynisz sobie żadnego obrazu po to, żeby oddawać Mu cześć, żeby wielbić Go, żeby dzielić moją chwałę i moją cześć z czymkolwiek. Księga Objawienia, otwórzmy ją na chwilę, zakładając sobie ręką 3 rozdział Księgi Daniela, również mówi o ciekawej próbie. Mówi o pewnym zwierzęciu i mówi również o pewnym obrazie albo posągu zwierzęcia. Jakkolwiek rozumielibyśmy bądź nie rozumielibyśmy Księgi Objawienia, nie wchodząc w tej chwili w jej dokładną wykładnię, nawet pobieżne, ale uważne przeczytanie jej treści doprowadza nas do przekonania, że ta księga mówi o tym, iż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa ludzie żyjący na tej ziemi zostaną podzieleni na dwie grupy. Na ludzi, którzy będą stali po stronie Boga i na ludzi, którzy staną po stronie Bożego przeciwnika. Treść Księgi Objawienia wskazuje wyraźnie, że jeżeli możemy mówić o obecnej prawdzie zawartej w tej księdze, to treść tej obecnej prawdy będzie wskazywała na ostateczną próbę, której zostaną poddani mieszkańcy ziemi. Próbę, której celem będzie nakłonienie ludzi do religijnych czy parareligijnych aktów, które będą stały w sprzeczności z Bożymi przykazaniami. Ze względu na niektóre miejsca Księgi Objawienia, jak i inne natchnione słowa, wierzymy, że ten akt lojalności będzie związany nie z pierwszym, nie z drugim, ale z czwartym Bożym przykazaniem dotyczącym świętości Dnia Sobotniego. 13 rozdział Księgi Objawienia mówi o tym, że od 11 wiersza i widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich. Kiedy czytamy opisy wcześniejszych zwierząt, są to straszne zwierzęta. Zwierzęta, które trudno porównać do czegokolwiek. Jan widzi w pewnym momencie znajomy obraz. Zwierzę, które ma barankowe rogi. Zwierzę, które być może jest łagodne całkiem w swoim wyglądzie, ale był pewien problem. To zwierzę mówiło jak smok. Jak smok, który w Księdze Objawienia jest symbolem nikogo innego, ale szatana stojącego w wyraźnej, jawnej opozycji względem Boga i Jego prawa. I to zwierzę, które widział Jan, wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia. Na jego oczach ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, które ma rany od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy by nie zrobili czego? Którzy nie oddaliby pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Dalej jest mowa o znamieniu, o kupowaniu, o niemożliwości kupowania. Tłem tego wszystkiego jest religijno-polityczna scena. Kiedy w sferze religii dzieje się coś, co jest przeciwne naturze Bożej, kiedy szatan zbuntował się w niebie, kiedy podburzył do buntu część aniołów, Bóg pozwolił złu dojrzeć i przynieść konsekwencje. Bóg wyraźnie nakreślił, jaki jest koniec jednej i drugiej drogi, ale pozwolił wybrać. Kiedy Bóg w ogrodzie Eden postawił drzewo wiadomości dobra i zła, kiedy ostrzegł Adama i Ewę, aby nie zbliżali się, aby nie korzystali z owocu, nie zatrzymał ich ręki, kiedy sięgnęli po ten owoc. Dlaczego? Dlatego, że Bóg daje nam możliwość decydowania. Bóg powiedział o konsekwencjach, jakie to przyniesie, ale Bóg pozwolił zadecydować. Działaniem przeciwnym Bogu jest przymuszanie. Zwierzę, to jedno, pierwsze, straszne, które wyszło z morza, drugie, które wyszło z ziemi, podobne trochę do baranka, które mówi jednak jak smok, nie dają ludziom możliwości wyboru. Wybierają presję. To już jest nie tylko wyśmiewanie. To jest nie tylko wytykanie palcami. To jest nie tylko stronienie od kogoś, kto myśli i robi inaczej. ale jest to dekret śmierci. Pytanie, jak będzie wyglądała nasza wiara w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat? Wierzę, że każdy z nas w różnych sytuacjach przechodzi przez różne próby naszej wiary. Pytanie, które mnie nurtuje, pytanie, które mnie dręczy, to to, czy jeżeli dzisiaj nie jestem wierny Bogu w zachowywaniu Jego przykazań, czy będę wierny, kiedy będę miał tej wierności zakazane? Czy jeżeli dzisiaj idę na takie czy inne ustępstwa, czy będę wierny, kiedy ktoś powie, nie możesz tego robić, karą jest śmierć? Słyszałem o takiej historii, która podobno wydarzyła się w Korei Północnej w czasie wojny koreańskiej, kiedy żołnierze północnej armii uwięzili grupę chrześcijan. Pomyśleli, że jest to dobra okazja do tego, żeby się zabawić. Znaleźli jakąś ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa i powiedzieli, każdy ma podejść i napluć na tą ilustrację. Jeżeli nie, kulka w głowę. Wyprowadzono tych ludzi, byli tam mężczyźni, kobiety, dzieci. Zaczęto od mężczyzn. Pierwszy złamał się, splunął, chociaż był chrześcijaninem. Drugi nie chciał przepłacić życia. Przecież wierzę w Jezusa Chrystusa, ale nie będę tracił życia. Zrobił to samo. Trzeci, czwarty i kolejny. W końcu przyszła kolej na małą dziewczynkę, która mając taką samą alternatywę, podeszła do tej ilustracji. To była tylko ilustracja, ale gest był bardzo wymowny. To była tylko ilustracja, ale gest był próbą wiary bądź niewiary. Ta dziewczynka podeszła, swoją sukienką obtarła ściekającą ślinę i pocałowała wizerunek Jezusa Chrystusa. Żołnierze podobno podarowali życie tej dziewczynce, natomiast wszystkich pozostałych rozstrzelali. Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś będzie chciał zachować swoje życie, straci je. Ale jeżeli ktoś straci swoje życie dla mnie, znajdzie je, zachowa je. Siostry i bracia, nie wiem, jak ja zachowam się w godzinie próby, ale wiem, że Księga Objawienia mówi o godzinie próby, która przyjdzie na cały świat i wiem na pewno, że jeżeli dzisiaj nie jestem wierny, to pytanie, czy będę wierny, kiedy nie będę mógł być wierny? Co się wówczas stanie z moją wiarą? Jeżeli moja droga dzisiaj jest taka, czy pójdę prosto w momencie, kiedy ktoś powie, nie możesz iść prosto? Ci trzej młodzieńcy na polu Dura mogli znaleźć 10 wymówek, żeby zrobić to, co zrobili wszyscy. Pamiętam, mój tata kiedyś, bardzo nierozsądnie zresztą, znalazł się w sytuacji w samym środku procesji Bożego Ciała. Z głupoty. I kiedy całe zgromadzenie padło plackiem, on w swoim bereciku z antenką stał w środku tych ludzi. I ktoś podszedł i palnął go w głowę tak, że podobno pamiętał jeszcze to uderzenie długo. A wiecie, czasami możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że może nie z własnej głupoty, ale znajdziemy się w samym środku tłumu, który będzie robił dokładnie inaczej niż my i dokładnie odwrotnie niż Pan Bóg by chciał. Tych trzech mężczyzn mogło powiedzieć, rozwiązały mi się sandały, trzeba zawiązać. Prawda? Nikt by nie widział, czy oni oddają pokłon, czy zawiązują sandały akurat w tym momencie. Ich głowa nie wystawałaby ponad tłum. Ale wierzę, że decyzja o tym, co zrobią, została podjęta zanim wyruszyli ze swoich domów na pole Dura. Jestem przekonany, że nie była to decyzja, która zrodziła się w ostatniej chwili. To co chłopaki robią? Klękamy czy nie? Wierzę, że ta decyzja w modlitwie zrodziła się w zaciszu ich domu. Oni wiedzieli, że to jest moment, w którym muszą zaświadczyć. To jest moment, o którym prorok Izajasz mówi: powstań i zajaśnij. Niech Ciebie widzą. I stali. Jest pewna rzecz, której możemy nauczyć się od pogańskiego króla również w tej historii. Czytamy o tym, że kiedy uklękli ludzie, nie uklękli, przepraszam, ludzie donieśli królowi, że są tacy, którzy nie uklękli i trzeba coś z nimi zrobić. I król wzywa tych ludzi przed swój majestat, przyprowadza ich i 14 wiersz mówi tak. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy jest to prawda, to co o was słyszę? Pomyślałem sobie, wow, można się czegoś nauczyć nawet od pogańskiego, nawet od mordercy, który jest gotowy tych ludzi usmażyć za chwilę. Jak reagujemy, kiedy przychodzą do nas być może bracia i siostry z informacjami na innych braci czy siostry? Czy bierzemy pierwszej informacji, która do nas dotarła? Powiem wam, że pracując przez wiele lat z ludźmi, nauczyłem się jednej rzeczy. Aby niekoniecznie wierzyć w niesprawdzoną z drugiej strony informację. Nauczyłem się, że bardzo często, jeśli nie zawsze, pewne informacje mają dwie perspektywy. Że kije mają dwa końce. Że warto posłuchać drugiej strony. Byliśmy w sytuacji w Polsce, w której Rada Zboru zajmowała się bardzo trudną sytuacją jednego małżeństwa. I doświadczona Rada Zboru o mało co popełniłaby fatalny błąd na niekorzyść jednego z małżonków, ponieważ oświadczenie słowne jednego z małżonków wyglądało tak prawdopodobnie, że wszyscy od razu uwierzyli tej stronie. Natomiast przyszła mi, a może by posłuchać drugiej strony? I okazało się, że sprawa ma drugie oblicze. Czy jesteśmy prędcy do tego, aby wierzyć to, co na naszych braci, na nasze siostry mówią inni ludzie? Czy stosujemy biblijną zasadę, aby każda sprawa opierała się na oświadczeniu dwóch albo trzech świadków? Czy kiedy widzimy naszego brata postępującego w naszym zrozumieniu niedobrze, stosujemy biblijną zasadę, która mówi: idź napomnij go sam na sam. Czy uważamy, to jest dobry materiał dla pastora? Albo to jest dobry materiał dla starszego diakona? Bracie, ten brat czy siostra to czy tamto. Nie, biblijna zasada mówi: jeżeli widzisz swojego brata, który robi coś, czego nie powinien robić, idź upomnij go sam na sam. Jeśli posłucha ciebie, pozyskałeś swojego brata. Zadaniem Kościoła nie jest strzelać do ludzi, zadaniem Kościoła jest pozyskiwać ludzi. I Słowo Boże mówi, że nawet ci, którzy są w Kościele, błądzą, grzeszą i upadają. Król zapytał. Król nie uwierzył. Król nie wrzucił od razu do pieca, ale zapytał, czy jest prawdą to, co mówi się na wasz temat. Przyszedł jednak czas na próbę. Ta historia mówi mi o tym, że nawet ludzie, którzy są wierni Bogu do takiego momentu, do takiej granicy jak ci, będą przechodzili przez doświadczenia. W Stanach Zjednoczonych jest kilku tak zwanych kaznodziejów dobrobytu, przedstawicieli jednej i drugiej płci, bardzo popularnych pastorów, wykładowców, ściągających tysiące na swoje wykłady, ściągających tysiące do swojego kościoła, których głównym przesłaniem jest to, że jeżeli oddasz swoje życie Bogu, od tej pory wszystko będzie układało się super. Nie ma takiej rzeczy, której Pan Bóg nie zrobi dla ciebie. Nie ma takiej modlitwy, której Pan Bóg nie wysłucha dla ciebie. Wszystko będzie układało się po prostu super. jeden z biblijnych, konserwatywnych, chrześcijańskich pisarzy i pastorów, napisał około miesiąca temu książkę Wilki za kazalnicą. Wilki za kazalnicą, rozprawiającą się z niebiblijną ideą tego, że jeżeli pójdziesz za Panem Bogiem, nie różami, ale płatkami z róż będzie uścielone twoje życie i twoja droga. Apostoł Paweł, co do wierności którego nie mam najmniejszej wątpliwości, kiedy przeczytamy jego życiorys, kiedy opisuje, co w jego życiu się wydarzyło, to możemy sobie zadać pytanie: Panie Boże, gdzie jest Twoje błogosławieństwo w życiu tego człowieka? Przecież w jego życiu cały czas wiatr w oczy. Zdradzili go właśnie bracia, kamionowali go, bili, zapierali się go, opuszczali go w najbardziej potrzebnym momencie. Gdzie jest, Panie Boże, Twoje błogosławieństwo? Błogosławieństwo jest w piecu. Kiedy Nebukadnezar wrzucił tych trzech do pieca, w pewnym momencie przeraził się, ponieważ patrząc do otworu pieca zobaczył ile osób? Zobaczył cztery. Pyta się, ilu, może jednego z żołnierzy przy okazji niechcący. A mówi, czterech. Jeden podobny jest w ogóle do anioła. Co najciekawsze, chodzą wewnątrz pieca. I król zrozumiał, że jest tu coś więcej ponad ludzkie działanie i ponad ludzkie doświadczenie. I kiedy wyszli, to powiedziane jest, nawet ich ubrania, nawet ich włosy nie przesiąkły dymem, nie mieli żadnego uszczerbku, tylko jedna rzecz spaliła się. Co się spaliło? Więzy, którymi byli skrępowani. Wiecie, to jest pewna lekcja do naszego duchowego życia, że jeżeli Pan Bóg przeprowadza nas przez doświadczenia, jeżeli Pan Bóg przepuszcza nas, przepławia nas jak przez ogień, to po to, żeby wypalić w naszym życiu rzeczy, które nas krępują. Rzeczy, które nas ograniczają, abyśmy nie mogli robić czegoś, co On chce, żebyśmy robili. Rzeczy, które nas krępują, chociaż być może nam się wydaje, że to jest właśnie wolność. Pan Bóg chce, żeby te rzeczy spadły z nas w czasie doświadczeń. Ale ta historia nadaje nam inną perspektywę naszego chrześcijańskiego życia. Kiedy Pan Bóg powołuje nas na swoich naśladowców, na swoich reprezentantów, nie robi to po to, abyśmy od tej pory żyli dostatnio, spokojnie, szczęśliwie i niczego, żeby nam w ogóle nie brakowało. Pan Bóg obiecuje nam swoje błogosławieństwa. Ale być może naszą większą potrzebą będą doświadczenia, przez które nas przeprowadzi, po to, żebyśmy byli gotowi do innej rzeczywistości niż tylko ta, którą możemy widzieć i namacać naszym palcem wokół siebie. Król Nebukadnezar zobaczył tę rzeczywistość. Zobaczył coś, czego nie widzą normalnie ludzkie oczy. Ta historia kończy się tym, że król mówi, teraz wierzę i wydaje dekret, że jeżeli ktokolwiek zrobi albo powie cokolwiek przeciwko Bogu tych trzech ludzi, biada mu. Ale Księga Daniela prowadzi nas dalej i mówi, to nie jest prawdziwe nawrócenie. Prawdziwie nawrócony człowiek nigdy nie przymusza, nigdy nie grozi. I Pan Bóg w dalszym ciągu prowadzi również króla Nebukadnezara. Drodzy, jeżeli Pan Bóg prowadził króla Nebukadnezara i cierpliwie dawał mu lekcję za lekcją przez ponad 30 lat, czy to mówi nam coś o Jego miłości i o tym, co chce zrobić z nami w naszym życiu? Myślę, że tak. Być może jesteśmy w gronie tych, którzy siedząc i słuchając tego kazania mówią, moje życie w ostatnim czasie nie wyglądało najlepiej. Nie wiem, czy w ogóle mogę pokazać się przed Bogiem. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy. Ci, którzy są spracowani, ci, którzy są obciążeni, ci, którzy załamali ręce, nie wykorzystując kolejnej szansy i upadając w kolejnej próbie, którą mieli. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeżeli jesteście już zmęczeni, przyjdźcie. Słowami proroka Izajasza mówi, choćby wasze grzechy były jak krew, staną się białe jak śnieg, jak wełna. Tylko przyjdźcie. Nie próbujcie robić tego na boku. Nie próbujcie robić tego sami. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Zachęcam do przeczytania tej historii w domu. Przeczytajmy również kolejny, czwarty rozdział, który będziemy studiować za tydzień. Niech Pan Bóg błogosławi nasze rozmyślania i niech krok po kroku przygotowuje nas do tego, abyśmy mogli okazać się zwycięzcami w próbie, która przyjdzie na cały świat. Amen.